Rozdział 10. Reniusis. Kiedyś cię znajdę. Kiedyś go znajdę i zdemaskuję. Takie myśli kołatały mi się po głowie, kiedy po porannym prysznicu szykowałam się na śniadanie. Kiedy obudziłam się tuż po tym, jak przygniótł mnie swoim potężnym ciałem do łóżka i zrobił coś, co sprawiło, że zakręciło mi się w głowie, jego już nie było. Leżałam na pościeli, ręce miałam wolne, kolczyki w uszach i cholerny zamęt w głowie. Nie wiedziałam, co się stało, ale na pewno nic dobrego. A najgorsze w tym wszystkim było to, że w ogóle się go nie bałam, tego złodzieja, włamywacza rodem z filmu sensacyjnego. Kiedyś oglądałam taki film z Seanem Connerem i Catherine Zeta-Jones. Oboje byli wytrawnymi złodziejami biżuterii i potrafili przemknąć niezauważenie w każdych okolicznościach. Ten cholerny złodziej w masce także pojawiał się w dziwnych miejscach i był zawsze tam, gdzie nasza firma. Ale był także wtedy w Krakowie. Usiadłam na wannie i się zamyśliłam. Nic z tego nie rozumiałam. Czego chciał ode mnie? Przecież niczego nie ukradł. Kolczyki włożyłam do naszego firmowego etui. Zamierzałam zaraz po śniadaniu oddać je pani Aldonie. Zegarek miałam wciąż na ręku. Złoty pierścionek, który dostałam od mamy na 18 także. Zresztą te przedmioty nie przedstawiały aż takiej wartości i żaden zamaskowany facet raczej nie chciałby dla nich przenikać przez ściany, bo ten gość sprawiał właśnie takie wrażenie. Nie miałam pojęcia, jak to robi i po co. Czułam jedynie, że coś mi umyka, jakiś ważny szczegół. Ale miałam kaca, bolała mnie głowa, całe ciało zdawało się dziwnie nadwrażliwe, a ja sama rozdrażniona i głodna. Zabrałam pudełko z kolczykami, klucz od pokoju i zeszłam na śniadanie. Przy naszym stoliku siedzieli już Maciej i Andrzej z Agat International. Z drugiej strony zmierzała Aśka. Dostrzegłam też panią Aldonę w ciemnych okularach, która nakładała sobie jajecznicę. Podeszłam do niej. Pani Aldono, dziękuję za kolczyki. Wspaniale się w nich czułam. Podałam jej pudełko. Kochanie, ależ proszę. Widziałam, że czar zadziałał. Starsza pani znacząco poruszała brwiami, które ułożyły się w idealne łuki nad czarnymi okularami od Prady. Nasz śliczny Maciej tańczył z tobą północy. Jeremi, Mariami, doniósł. Zdaje się, że złamałaś naszemu kawalerowi serce. Zupełnie niechcący, uśmiechnęłam się. Zje pani z nami? Wskazałam gestem nasz stolik. O, z przyjemnością. Przywitałyśmy się ze wszystkimi. Usiadłam między Maciejem a Aśką. Mój szef pochylił się do mnie i spytał cicho: wszystko w porządku? Znowu miałam wrażenie, że coś kołacze mi w głowie, ale uciekło, zanim zdążyłam uchwycić tę myśl. Jasne, skłamałam. I jestem tylko trochę niewyspana. Ale nasza kolacja dzisiaj aktualna. Spojrzałam na niego rozkojarzona. Oczywiście, uśmiechnęłam się. Popatrzyłam mu w oczy. Ależ one były piękne. I nagle ujrzałam je otoczone ciemnym materiałem. Zamrugałam, bo sama nie rozumiałam tego, co widzę, a wtedy odezwała się pani Aldona. Widziałam dzisiaj panie z obsługi hotelowej. Śmiały się z jakiegoś fragmentu książki. Wiecie, tego Greya. W tym momencie Granicki się zakrztusił. Andrzej parsknął śmiechem, a ja spojrzałam na jednego i drugiego, zwracając większą uwagę na chichoczącego prezesa AI. Panie Andrzeju, zna pan tę książkę? Zainteresowała się pani Aldona. Do niedawna nie znałem, ale teraz już wiem, z czym to się je. Dajcie spokój, pani Aldona zachichotała. Przeczytałam tylko jeden tom. Wewnętrzna bogini głównej bohaterki sprawiała, że sama chciałam ją związać i zrobić wiele brzydkich rzeczy. Ta książka pokazała nowe możliwości użycia plastikowych zacisków. Andrzej pokręcił głową. Odniosłam wrażenie, że Maciej nagle się wyprostował. Spojrzał na mnie, potem na swój talerz, a na końcu na Andrzeja. Wydawał się spięty, a ja nieco rozedrgana. Ale potem dołączyli do nas chłopcy z logistyki. Towarzystwo się rozgadało, a ja poszłam odprowadzić panią Aldonę do pokoju. Schowała swoje precjoza do przenośnego sejfu, podziękowała mi za wspaniały wieczór i dała bon na 500 zł do zrealizowania w ich firmowym sklepie we Wrocławiu. Jak tylko wróciłam do domu, wzięłam szybką kąpiel i wciąż mając w głowie nieznośny zamęt, czekałam na Macieja, który miał po mnie przyjechać. Napisał mi tylko krótki SMS, że zabiera mnie do siebie i czy lubię włoską kuchnię. Odpisałam, że lubię i że mam nadzieję, że będzie zachowywał się właściwie. Odpowiedział tylko: zdefiniuj właściwie. Teraz dochodziła 19, a ja odczuwałam coraz większe podenerwowanie. Miniony weekend dał mi nieźle w kość. Nie rozumiałam nic z tego, co zaszło. A teraz czekał mnie jeszcze wieczór w towarzystwie Macieja. Na co zarówno czekałam z utęsknieniem, jak i się tego obawiałam. Może to drugie nawet bardziej. Ostatnio w moim życiu tak wiele się działo. Spotykałam dziwnych bogaczy, miałam szefa pełnego dwuznaczności, a na drodze co rusz stawał mi tajemniczy złodziej. Doprawdy, czy ja wygrałam los na loterii dla szaleńców? Dojeżdżałam do jej mieszkania. Uprzedziła mnie, że mieszka z przyjaciółką. Domyśliłam się, że to ta dziewczyna, z którą widziałam ją wtedy w kinie i w klubie. Cieszyłem się, że nie mieszka sama. A co najważniejsze, że nie z żadnym gościem, który mógłby być dla niej zagrożeniem. Co było trochę idiotyczne, bo co do zagrożeń, największym niebezpieczeństwem byłem dla niej ja. Mimo, że nigdy bym jej nie skrzywdził. Ale wbrew wszystkiemu, wbrew temu, co siedziało w mojej głowie, wiedziałem, że nie będę w stanie z niej zrezygnować. Coś niesamowitego obudziło się w moim umyśle, sercu, we mnie, tak głęboko w środku. To mnie martwiło, fascynowało, zachwycało. Bo nie miałem pojęcia, że dotknie mnie tak mocno, z całych sił, anektując myślenie i zdrowy rozsądek, który minuta po minucie przekazywał mi jedno zdanie: człowieku, ściągniesz na siebie i na nią coś złego. Że na siebie to wiedziałem nie od dzisiaj, ale ona nie była niczemu winna. Jednak byłem cholernym egoistą, bo nie mogłem z niej zrezygnować, bo zaczynałem coś do niej czuć. Sam przed sobą mogłem to przyznać. Napisałem jej, że już jestem, a kiedy wyszła i tylko ją ujrzałem, jak szła w kierunku mojego auta, ogarnęła mnie taka czysta, prosta, prawdziwa radość. Natalia w dżinsach, butach na płaskim obcasie, białej koszulce i skórzanej, cienkiej kurtce wyglądała świeżo i dziewczęco. Na nosie miała okulary, co przyjąłem z ulgą, a na ramieniu wielką torbę z frędzlami. Uśmiechała się. Wyszedłem z samochodu i otworzyłem przed nią drzwi od strony pasażera. Gotowa na kulinarną ucztę? Zapytałem. Ty będziesz gotował? Spojrzała na mnie z niedowierzaniem. Trochę martwi mnie twój pełen wątpliwości ton, ale tak właśnie ja. Zapraszam. Wskazałem wnętrze samochodu. Wsiadła i ruszyliśmy do mojego domu, a ja uświadomiłem sobie, że od dawna nie zabrałem tam żadnej dziewczyny. Z Agą spotykałem się na mieście albo u niej, a już na pewno dla żadnej dziewczyny niczego nie ugotowałem. To był dla mnie kolejny sygnał, że Natalia znaczy dla mnie o wiele więcej niż wszystkie dotychczasowe niby miłostki. Gdy wjechaliśmy na moją posesję, Natalia rozejrzała się z uznaniem. Ładnie tu masz, powiedziała. Taki nowoczesny dom. Niech zgadnę, kuchnia pewnie w chromach i błyszczących blatach, dodała, gdy weszliśmy po schodach prowadzących do drzwi wejściowych. Byłaś już u mnie? Spytałem, wstukując kod alarmu. Nie przypominam sobie. Uśmiechnęła się. Wyglądam na takiego, który ma taką zimną kuchnię? Zdecydowanie. Gdy weszliśmy do środka, wziąłem od niej kurtkę i zaprowadziłem Natalię do salonu, który był połączony z aneksem kuchennym. Widziałem zaskoczenie w jej oczach. Drewno? Serio? No popatrz, i sam ją wybierałem. Mama ci nie pomagała? Puściła do mnie oko. Włączyłem płytę indukcyjną, wcześniej przygotowałem sos do spaghetti, teraz musiałem tylko ugotować makaron. Moja mama nie żyje. Powiedziałem spokojnie. Przepraszam. Natalia się spięła. Nie musisz, zmarła 10 lat temu. Rak. Naprawdę bardzo mi przykro. A mnie też. Cały czas. Otworzyłem drzwi prowadzące do małej piwniczki i spiczarki. Czerwone wino? Poproszę, pomóc ci? Możesz wyjąć talerze, zjemy przy stole. Pokazałem jej, gdzie co mam. Potem jedliśmy kolację. Grała muzyka, zapaliłem świecę, Natalia się rozluźniła. Patrzyłem na nią i coraz bardziej się w niej zatracałem. Wiedziałem, do czego to prowadzi, ona też. W końcu byliśmy dorośli i świadomi tego, że coś się między nami dzieje. Ale i tak cholernie się denerwowałem, bo zdawałem sobie sprawę, że teraz z nią to całkiem coś innego. Czy to jest oficjalna kolacja? Natalia spojrzała na mnie, kiedy przenieśliśmy się na sofę w salonie. Kolacja, owszem, ale nie tak oficjalna. Mogę o coś zapytać? No, oczywiście. Poczułem, jak mocniej bije mi serce. Długo znasz Andrzeja z AI? Spojrzałem na nią zaskoczony. Nie takiego pytania się spodziewałem. Jakieś 8 lat. Moja rodzina od wielu lat siedzi w tej branży. Ojciec i wuj mają sieć zakładów jubilerskich. No, znamy się. Wzruszyłem ramionami. I nigdy nie miałeś co do niego jakichś podejrzeń? Spojrzała na mnie przenikliwie. Ale jakich? No, nie wiem, ufasz mu? Natalio, o co ci chodzi? Widziałem, że coś ją gryzie. I nagle zrozumiałem. Momentalnie zesztywniałem. Dreszcz niepokoju przebiegł mi po plecach. A, nic. Machnęła ręką i uśmiechnęła się beztrosko. Mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Niemal bałem się, co zaraz usłyszę. Masz brata? Ten facet wtedy koło kina. Trochę się rozluźniłem. To mój kuzyn, Jacek. Nasi ojcowie są braćmi. Pokiwała głową. A czemu o niego pytasz? Spodobał się mojej koleżance. Powiedziała wprost. Tej, która była wtedy z tobą? Tak. Jacek jest wolny, a właściwie nie. Związał się z pracą, jest gliniarzem. O! Natalia bawiła się kieliszkiem. Ty też związałeś się z pracą, odniosłeś wielki sukces. No, to prawda, ale są pewne rzeczy, które teraz anektują całą moją uwagę. Rzeczy? Spojrzała na mnie uważniej. Przysunąłem się bliżej, zabrałem z jej rąk kieliszek i ująłem jej dłonie w swoje. Chcę, abyś zdała sobie sprawę, że nie robię nic takiego. Nie mącę w głowie dziewczynom z firmy, wykorzystując swoją pozycję. To nie tak, to całkiem coś innego, Natalio. To, co dzieje się między nami, patrzyłem jej w oczy. Chciałem, aby mi uwierzyła, aby dostrzegła w nich szczerość. To akurat było prawdą i to mogłem jej wyznać. Wiem, odparła, patrząc na mnie spokojnie. Gdybyś próbował zrobić coś innego, gdybym wyczuła, że twoje intencje nie są szczere, kopnęłabym cię z pół obrotu, zabrała swoje rzeczy z szuflady i powiedziała nara tobie i twojej firmie. Z pół obrotu? Czy ty nie naoglądałaś się za dużo Chucka Norrisa? Zmarszczyłem czoło. Chuck to jest gość. Załatwia wszystkie tematy w ekspresowym tempie. Nie marnuje czasu na czcze gadanie. Lubisz takich? O, oczywiście. Pokiwała energicznie głową. Bach, bach i do widzenia. Wiesz, ja też lubię stare filmy akcji. Naprawdę? Zrobiła duże oczy i spojrzała na mnie zafascynowana. O, mam kilka na płytach, jeśli chcesz, możemy obejrzeć. Masz filmy z Arnoldem? Klasnęła w dłonie i się uśmiechnęła. Ty mnie pytasz? Prychnąłem, udając oburzenie. No raczej, co chcesz? Terminator, Komando, Conan Barbarzyńca, bohater ostatniej akcji, prawdziwe kłamstwa. Komando, zdecydowanie! Mrugnąłem do niej. Naprawdę lubisz mięśniaków z bronią? No oczywiście, lubię też takich, którzy się kamuflują, noszą drogie garnitury, a tak naprawdę niezłe z nich łobuzy. Uśmiechnąłem się, ale nie skomentowałem. Rozlałem wino, przyniosłem przekąski i włączyłem film. Natalia usiadła blisko mnie, więc objąłem ją, a ona wtuliła się w moje ciało. Na początku czułem się niezręcznie, gdy była tak blisko, ale w końcu wyluzowałem i napięcie opadło. Czułem się dobrze, swobodnie. Ona wpatrywała się w ekran i komentowała dobrze znany film. Ja wpatrywałem się w nią, wąchałem jej włosy, jakbym był jakimś fetyszystą i chciałem zabrać ją do łóżka. Nie chciałem jednak, by stało się to zbyt szybko, choć na to, aby ją kochać do utraty tchu, byłem już gotowy dawno temu. Ale kiedy na ekranie Arnold zaczął strzelać z wielkiego karabinu maszynowego, aby uwolnić córkę z rąk porywacza, a Natalia zacisnęła pięści i warknęła: załatw gnojków, Arnie! Kill him! Nie wytrzymałem. Złapałem ją za kark. Zaskoczona spojrzała na mnie, a wtedy, nie zważając na nic, zaczęłam ją całować. Zareagowała niemal natychmiast, objęła mnie za szyję i z pasją oddała pocałunek. Smakowała winem i sobą. Dotyk jej ust, dłoni, napór jej ciała na moje sprawiły, że straciłem nad sobą kontrolę. Położyłem Natalię na sofie, moje usta nadal pieściły jej, a dłonie zawędrowały pod cienką bluzeczkę. Gdy dotknąłem jej piersi, jęknęła mi w usta, a ja czym prędzej odsunąłem miseczki biustonosza, pragnąc poczuć nagą, delikatną skórę pod palcami. Oderwałem się od jej ust, całowałem i lizałem szyję, a ona ciągnęła mnie za włosy. Jej ciało drżało w szalonym oczekiwaniu. Zjechałem niżej i zacząłem pieścić piersi. Moja dłoń zawędrowała za pasek jej dżinsów. Wsunąłem palce w majteczki i wówczas całkowicie przestałem nad sobą panować. Była gładka i mokra, a ja miałem przed oczami mgłę. Chciałem tylko znaleźć się w niej. Pieściłem ją, masowałem, gładziłem aż do chwili, kiedy jej ciało napięło się, a z ust wydobył się cichy szept. Och, Maciej. To mi wystarczyło. Pragnąłem jej każdą częścią ciała i umysłu, ale nie chciałem kochać się z nią, gnany potrzebą, na kanapie, w salonie, tu, nagle, tu i teraz. Uniosłem się na ramionach i spojrzałem na nią z uśmiechem. Teraz, za każdym razem, gdy zwrócisz się do mnie w firmie po imieniu, będę cię widział właśnie taką, leżącą na mojej sofie, z tym niesamowitym wyrazem twarzy. Jesteś okropny, powiedziała z uśmiechem. A ty śliczna. Pochyliłem się i pocałowałem ją w usta.
A co z dalszym ciągiem tej kolacji?
Spytała, patrząc mi w oczy. Jako specjalistka od deserów powinnaś wiedzieć, że to ukoronowanie każdego dnia. I chcę to celebrować.
Wiesz, że to dziwne?
Być może. Dotknąłem jej policzka i pocałowałem ją w nos. Ale taki właśnie jestem, Natalio.
Muszę powiedzieć, że ma to swój urok.
Potem jeszcze się całowaliśmy. Przytulaliśmy, aż zadzwoniłem po taksówkę, która zabrała Natalię do domu. Żegnaliśmy się tak długo i tak namiętnie, stojąc przy furtce mojego domu, aż taksówkarz wysiadł i zapytał, czy odwołujemy kurs. Spojrzałem z żalem na Natalię i uniosłem brew. A może jednak zostaniesz? Zapytałem. Stanęła na palcach, pocałowała mnie szybko i się uśmiechnęła.
Też lubię celebrować deser. Do zobaczenia, Macieju.
Do jutra, Natalio. Odjechała, a ja nadal czułem się, jakbym unosił się nad ziemią. Nie wiem, dlaczego przyszło mi do głowy takie idiotyczne porównanie, ale tak właśnie było. Zawsze musiałem twardo stąpać po ziemi, oglądać się za siebie i pilnować na każdym kroku, a teraz coś mnie trafiło i miałem podwójny powód, aby się martwić. Nie dość, że ciążyło nade mną rodzinne fatum, to jeszcze musiałem rozważyć wszystkie za i przeciw i zdecydować, czy chcę zacząć normalne życie, czy nadal funkcjonować według tego, co ktoś dla mnie zaplanował.